siostry, bracia, jak nazwać rekolekcję, by dobrze oddać ten czas człowieka spędzonego przed Bogiem, z Bogiem. Możemy między innymi te trzy dni streścić słowami z Księgi Lamentacji. Bóg mówi: część ludzi oczyszczę, wypróbuję, wzywać będą mego imienia, a ja wysłucham. Będę mówił: oto mój lud, a on odpowie: Pan moim Bogiem. Nasze rekolekcje wypadają w roku wiary. Papież Benedykt XVI jako zastępca Chrystusa na ziemi, pasterz Kościoła, nasz pasterz, zauważył, że mamy coraz większe problemy z wiarą. Człowiek zawsze je miał i zawsze będzie miał, ale w tych latach są one wyjątkowe. Oto szatan posłużył się ludźmi, tak się zadomowił w mentalności niektórych, że wmówiono taką tezę: Bóg jest rywalem szczęścia. Jeśli wybierzesz Boga, tak jakbyś miał zrezygnować ze szczęścia. Przecież tak nie jest. Bóg jest szczęściem. Kto wybiera Boga, wybiera szczęście. Kto wybiera Boga, unika nieszczęść, bo nie tylko sam przeciwko nim staje, ale jego pancerzem ochronnym jest sam Bóg. Przyzwyczajono nas, że wszystko to, czego zakazuje Bóg, wolno. I jednocześnie trwa ogromna praca, żeby to, o co on prosi, człowiek odrzucił. Uderzono w nasze wnętrza, sumienia. Ukazuje się zło jako coś dobrego. Chwali się to. Adwokaci tego bronią. A niszczy się godność dziecka Bożego przez propagowanie, oswajanie nas z nieczystością, z wulgaryzmem. Pod pozorem tolerancji szydzi się z krzyża, symboli, znaków religijnych. Przykład z ostatnich dni. Jedna ze szkół katolickich z Polski ma nawiązaną współpracę ze szkołą we Francji. I pojechali tam przedstawiciele uczniów, nauczycieli, wśród nich siostra zakonna. Przepraszam, to w Szwajcarii. Do Szwajcarii. I tam mają się rozpocząć lekcje wspólne, odczyty. Do siostry zakonnej podchodzi przedstawiciel tamtej szkoły i mówi: przepraszamy bardzo. U nas jest tolerancja, nie wolno ukazywać symboli religijnych. Nie wolno. Za kilka dni przyjechali muzułmanie w swoich strojach, podejmowano z wielkimi honorami i nie trzeba było albo nie iść, jak w przypadku siostry, na te spotkania, albo zdejmować stroju. To co to za tolerancja? Moi drodzy, to jest niszczenie naszej wiary, osłabianie jej. No i to ma skutek taki, że Nie dziwmy się tym, co nie wierzą, co do kościoła nie chodzą. Dziwmy się tym, co do kościoła chodzą i takie głupoty plotą, pod takimi głupotami się podpisują, na to się zgadzają. Trudności materialne dla niektórych, a dla innych zachłyśnięcie się wartościami ziemskimi sprawiają, że nasza relacja z Bogiem jest zakłócona, bo albo są pytania, jeśli On mnie kocha, to dlaczego nie mam pracy, albo w tej pracy pracuję się jak niewolnik, człowiek nie ma nic do powiedzenia, dlaczego nie mogę sobie dać rady z tym albo z tamtym, a inny zachłyśnie się, akurat mu się wiezie, to po co mi Bóg, po co, jak On zabrania pewnych rzeczy, każe uporządkować życie, więc Bóg zostaje gdzieś z boku. Owszem, chwali się, propaguje, że w momentach, kiedy mamy trudności, kryzysy, warto z kimś porozmawiać, z psychologiem, a może nawet jeszcze z kimś innym, bo to uspokaja, bo ktoś ci może doradzić, ale popatrzcie, jak atakuje się rozmowę z Panem Bogiem, modlitwa wyśmiana, do spowiedzi po co? Sakramenty po co? Nic nie dają. Co się stało z człowiekiem? Niekonsekwentni jesteśmy. Uważamy, że inna rozmowa nas podniesie na duchu. Pewno, że podniesie, może podnieść, ale skoro rozmowa z drugim człowiekiem może nas podnieść na duchu, to o ile więcej, o tyle, o ile sobie nie wyobrażamy, moi drodzy, może podnieść nas na duchu i umocnić rozmowa i skątem i kontakt z Panem Bogiem. Takie terapie, takie potrzebne, Kościół też je prowadzi, jeśli są mądre w pewnych ośrodkach. Ale dlaczego tak drwi się z sakramentów świętych, z komunii? Można obejrzeć, a nawet polecam, nie tylko młodzieży, ale dorosłym, odszukajcie sobie w internecie, byłem marionetką diabła, z góry uspokajam. O szatanie jest wzmianka śladowa, ale tak Dobromir Makowski, człowiek, który ma dzisiaj około 30, wspomina całe swoje życie do tego momentu, kiedy spotkał Chrystusa. Rodzina, mówiąc współczesnym językiem, patologiczna, pije ojciec, matka zostawiła czworo dzieci, odeszła. Starsze dwójka zabrana do jakiegoś ośrodka wychowawczego, te mniejsze do domu dziecka. I ten człowiek prostymi słowami staje w kościele w Rzeszowie i mówi po kolei, bez kart i bez niczego, jak piekło w jego życiu wyglądało. I między innymi pewne rysy z tego świadectwa. Kiedy ogarnęły go myśli samobójcze, stał przy oknie i słyszy: skacz, rzuć się, nie ma sensu. Kiedy nienawidził ludzi wierzących za to, że z ojcem niewidomym wszedł do kościoła, ojciec się potknął, przewrócił, a ludzie pooglądali się i o, znowu przyszedł pijak, ślepok, bo tak mówiono w Łodzi. Dlatego nienawidził ludzi, bo ojciec wtedy nie był pijany, ojciec się potknął. Ale w końcu coś się w nim obudziło, zaczął błagać: Boże, jeżeli jesteś, daj mi pomoc. I powoli ten człowiek prostuje się jego życie, zaczyna pragnąć, żeby mógł przebaczyć matce, bo jej nienawidził za to, że ich zostawiła. Ale też, żeby od matki usłyszał dobre słowo, bo go nigdy nie usłyszał. Przychodzi moment, że matka po prostu zapiła się jakimś zatrutym alkoholem, więc jak samobójstwo prawie było to traktowane. I on do szpitala jedzie, klęka przy matce na ojomie, trzyma ją za rękę, mówi do niej, a lekarze przychodzą. No cóż, też jakoś swoją rolę wypełniają, bo nie można do końca pozwolić, żeby rodzina jak gdyby nadawała ton temu, co tam się dzieje, podchodzą i mówią: Panie Makowski, ona nie słyszy, ona umiera. A ten człowiek, który jeszcze niewiele o Bogu wie, bo się okazuje, że niewiele wiedział, mówi tak: proszę Pana, mój Bóg jest Bogiem nadziei. Gdzieś się odezwały te Ewangelie słyszane, że i kobietę na krwotok chorą uzdrowił, i ślepego, i tego, kto grzechem był spowity, a nawet opętany. Dlatego takie piękne porównanie: mój Bóg jest Bogiem nadziei. On się modli, on mówi do matki. Na drugi dzień staje się coś, co się nie mieści w medycynie po takiej dawce zatrutego alkoholu. Matka otwiera oczy. On ją pociesza: mamo, wyzdrowiejesz. Kupię piłkę, będziemy grać. Takie proste rzeczy mówi matka. Matka mówi: dziecko, ja odchodzę. Ja cię przepraszam, że nie byłam dobrą matką. A on ze łzami w oczach mówi: mamo, ja cię kocham, nigdy ci tego nie powiedziałem. Matka mówi: dziecko, nie ułożyło mi się życie, bo otoczenie tak na mnie wpłynęło. Nie potępiaj mnie, nie potępiaj nikogo, bo ludzie mają wpływ na drugiego, na mnie też mieli taki. Nie byłam dobrą matką, ale ja cię przepraszam. To mu wystarczyło, żeby potem właśnie stanąć przed ludźmi i dzielić się o swoim życiu. Nie dla zysku, nie dla popularności, jak robią niektórzy, tylko żeby innych chronić, abyśmy się nie stali marionetką diabła. Ten człowiek dalej nosi błaganie, ale jak to fajnie też brzmi, jak się słucha. Mówi: Pan Bóg posłał do mnie anioła, bo mi powiedział o Janie Pawle II. Zobaczcie, można było żyć w Polsce równolegle z Janem Pawłem II, niewiele o nim wiedzieć. Takie się tworzą obszary. My widzimy te, kiedy ludzie idą do kościoła, z niego wychodzą, a są ludzie, którzy już nigdy nie chodzą i zobaczą coś związanego z religią, to albo im się niedobrze robi, albo wstręt, albo po prostu nie słuchają. I on mówi: ktoś mu opowiedział o Janie Pawle II, tak jakby nie wiadomo, gdzie mieszkał. No dobrze, że mu jednak powiedział prostą rzecz. Ten człowiek nosi błaganie i mówi: Boże, kiedy Ty wreszcie wstrząśniesz moim ojcem, kiedy on się nawróci, bo on jak pił, to rzucał dziećmi o ścianę, krzesłami rzucał, był agresywny, pomimo że nie widział. I patrzcie, przychodzi moment, że i ojciec się przemienia. Ale kiedy trafił na ten moment przemiany, doszedł do domu, to ojciec płacze, mówi: Boże, dlaczego ja w życiu tak miałem źle, dlaczego nie widziałem, dlaczego to moje było życie takie? I znowu okazuje się, dowiaduje się tenże człowiek, że kiedy sam Dobromir popełnił wykroczenia, że ciebie miał pójść do więzienia, to ojciec go uratował, bo mówił: jak tam bym poszedł, w moim stanie, to już tam nie byłoby ze mnie człowieka. Ojciec zadzwonił na policję, powiedział: nie bierzcie go, nie kierujcie sprawy, żeby poszedł do więzienia. Jestem niewidomy, on jest mi potrzebny. Jak usłyszał to słowo, że jest mi potrzebny, to nim tak wstrząsnęło, że mówi: to wszystko wynagrodziło całe żale, pretensje do ojca, bo ojciec powiedział: jest mi potrzebny, to mój syn. I dlatego tak ładnie potem wzywa do młodzieży: nie mówcie na rodziców stary, stara, bądźcie wdzięczni. Ratuje, śpiewa pieśń w kościele na cześć rodziców: czcij ojca swego i matkę swoją. Mój Bóg jest Bogiem nadziei, moi drodzy. Adwent to czas nadziei, bo przypominamy sobie, po co Chrystus przyszedł na ziemię. Przyszedł po to, aby wziąć swoje ciało z Maryi Dziewicy, nadać Mu godność, pokazać, że my jesteśmy ważni, że my jesteśmy Panu Bogu potrzebni. W Rzymie uczczono niewolnika Urbina, który dowiedział się, że jego wrogowie uknuli spisek na Pana, postanowili go zabić. Sam przebrał się w ubranie swego Pana i to on zginął. I potem Pan kazał wystawić mu pomnik jako podziękowanie za to, że go uratował. Moi drodzy, Chrystus nas uratował i my będziemy uratowani, jeśli odpowiemy Chrystusowi, jeśli będziemy mu okazywać naszą wdzięczność. A pomnikiem wystawionym co może być? Tomasz Merton o swoim nawróceniu opowiada tak, o tej przemianie wewnętrznej. Siedziałem w moim pokoju, była noc, paliło się światło, nagle wydało mi się, że ojciec, zmarł już od przeszło roku, jest ze mną. Poczucie jego obecności było tak żywe, rzeczywiste i zaskakujące, jak gdyby położył rękę na moim ramieniu albo przemówił do mnie. Całe to wrażenie minęło błyskawicznie, ale w tym jednym błysku ujrzałem natychmiast całą nędzę i całe zepsucie mojej własnej duszy. Myślę, że dopiero po raz pierwszy w życiu zacząłem się modlić. Nie wargami, ani intelektem, ani wyobraźnią, ale modlitwą wydobywającą się z samych korzeni mojego życia i mojej istoty. Modlitwą do Boga, którego dotychczas nie znałem. W związku z tym wylałem wiele łez, co mi dobrze zrobiło i przez cały ten czas, mimo że utraciłem już to pierwsze żywe poczucie obecności Ojca w moim pokoju, myślałem jednak o moim, o Nim, o moim Ojcu i modląc się do Boga przemawiałem także i do Niego, jak gdyby był rodzajem pośrednika między nami. Moi drodzy, zauważcie, jak dzisiaj ludzie dostają ten szału, kiedy słyszą głos Kościoła, że tego nie można, że z tego powinniśmy zrezygnować. Szał! Jak ktoś może przypominać? Niektórzy zdemaskowani z powodu swojej postawy życiowej, grzechu powszechnie znanego, też Kościół przeszkadza. Moi drodzy, Bóg nas wszystkich widzi, każdego z nas. Jeśli patrzy, to po to, by nas przywołać do siebie, po to swojego Syna daje, by On nam podał rękę. Możemy się nawrócić. Powinniśmy się nawrócić. Powinniśmy modlitwą dyskretną, cichą, pokutą ofiarą objąć naszych braci i siostry, którzy się gubią, zachłyśnęli się tym światem, który się nami bawi. Bawi się nami po prostu. Szydzi z nas. Obiecuje dobra, coraz większe rany, coraz większe bóle, coraz większe cierpienia. My dzisiaj jesteśmy przerażeni życiem społecznym w Polsce, tym, co się dzieje w Europie. Niektórzy mówią, że to już musi nastąpić koniec, bo ludzie tak się nienawidzą w swoim domu, rodzeństwo, to, co mieszka blisko, to, co daje, obojętność, w wiosce, w mieście, w ulicy. Zazdrość niesamowita. Niektórzy mówią, że to już musi przyjść koniec. Nikt nie wie, kiedy on nastąpi, ale jeśli jest tak źle, to postawmy pytanie, dlaczego? Znany rekolekcjonista ksiądz Pawlukiewicz taką prostą sytuację przytacza, że starsza kobieta wezwała hydraulika do domu i mówi, proszę pana, pan zobaczy, na tej ścianie tutaj jest plama, niech pan coś zrobi, żeby to się nie powiększało. Hydraulik przyszedł, rozgląda się, a ona mówi, nie, nie, proszę pana, nie tam, tutaj. Pani poczeka. Po kolei patrzy, zagląda gdzie trzeba, tak jako fachowiec, ale nie, tylko to, nic więcej. Proszę pani, tutaj trzeba pruć pio. Co? Remont w moim mieszkaniu, ja chcę tylko to jedno plamę zlikwidować. Mówi, kobieto, jak tego nie zrobimy, to zaraz będziesz miała 100 takich plam. Zobaczcie, jak te plamy szerzą się dookoła nas. Noc jak gdyby się rozpostarła, pomimo że akurat słońca w tym roku dużo jak na tę porę roku i nie odczuwamy raczej jego braku. Jest ładnie, jest do tej pory ciepło, widno, nie ma tych takich pochmurnych dni, jak to zwykle w listopadzie, ale noc niesprawiedliwości, pomimo że takie tomy akt, tyle praw, ale weź się zrozum. Ten te same studia skończył, drugi takie same i ten tłumaczy, tak, ten tak. Zobaczcie Amber Gold. Tyle ludzi oszukanych, skrzywdzonych i Marcin P. dalej będzie Marcinem P. To kogo się chroni w naszej ojczyźnie? Zaraz mniej miejsca dla ludzi uczciwych, ciężko pracujących. Złodzieje się mają dobrze, aferzyści. To są te plany. I one będą coraz bardziej się rozprzestrzeniać, bo zapomnieliśmy o tym pionie. Więc, moi drodzy, wybudujmy pomnik Chrystusowi, jednocześnie pamiętając, by kuć pion. Nadchodzą dni, one się rozpoczęły, moi drodzy, kiedy do Boga możemy się zbliżyć. Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę, słyszeliśmy w psalmie właśnie, bo jest walka o duszę i my tej duszy nie chcemy oddać siłom ciemności, siłom zła, żeby były nienawiści między nami, żeby była obojętność i wrogość do Boga. Tylko my tę duszę chcemy oddać Panu Bogu. Czuwajcie, módlcie się, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, bo przyjdzie rozliczenie się przed Bogiem i stanąć przed Synem Człowieczym po to, by odebrać od Niego nagrodę. Tę nagrodę daje nam Bóg już tu na ziemi, kiedy otwieramy Mu swoje serce, mamy pokój sumienia, pokój wewnętrzny, jesteśmy w stanie pokonać niejedno zło, przecierpieć je, ale to wszystko sprzętające. Tak samo przyjmie dobro, zło, to co trudne, ale przede wszystkim Bóg da nam wieczną nagrodę, królowanie ze sobą i szczęścia, którego żadne siły nam nie odbiorą, bo przyjdzie moment, że Bóg ostatecznie pokaże swoje zwycięstwo. Jeśli chcemy mieć w nim udział, to teraz idźmy za Nim, trwajmy przy Chrystusie, kujmy ten pion, wznośmy się do góry, do Pana Boga, przez modlitwę, przez sakramenty, przez słuchanie Słowa Bożego, bo tyle jest dzisiaj złych słów, tyle grzechu jest świadomie szerzonego. Czuwajcie, módlcie się, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, bo to pomniejsza naszą godność, a okazać się dziećmi Bożymi.